Szanowni Państwo, dzień dobry raz jeszcze. Klaudia Obrymska, Polskie Radio RDC. Słuchacie Państwo audycji Mazowieckie Kulturalnie, a tym razem przenosimy się do zamku w Liwie, dlatego że przed nami wystawa, przed nami konferencja, a wszystko o templariuszach. A opowiedzą nam o tym pani Eliza Czapska, dyrektorka zamku w Liwie. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry Państwu.
Oraz pan Kacper Małkiński, przewodnik. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Skąd pomysł na tę konferencję i co będzie się działo? Co będziemy mogli usłyszeć na konferencji, co będziemy mogli zobaczyć na wystawie?
Historia templariuszy jest związana też z Polską, tutaj z Łukowem. Nawet pan Kacper, nasz przewodnik, edukator zamkowy, pochodzi właśnie z Łukowa. Prężnie bardzo działa tam Stowarzyszenie Templariuszy i zdecydowaliśmy się na współpracę, bo no, ta historia zawsze rozpala wyobraźnię. Pamiętamy film Templariusze i pan Samochodzik. Jakby wiele, wiele mamy takich mitycznych historii, legend związanych z templariuszami i zawsze jakby rozniecają wyobraźnię i co bardzo ważne, zgadzają się też jakby z profilem naszej działalności, jakby historia zakonu, bo był to zakon rycerski, a my pokazujemy jakby ten obszar działalności w naszym zamku, Muzeum Zbrojowni.
To prawda, to ten motyw tajemnicy, motyw jakichś ukrytych skarbów, to jest coś, co od dzieciństwa, mam wrażenie, się powtarza między innymi dzięki książkom Nienackiego. I czegoś będziemy mogli się o tych skarbach i o tej tajemnicy dowiedzieć na wystawie?
Mamy dużo, tam jest dużo replik, obiektów pokazujących, jak ta kultura średniowieczna zakonu templariuszy była rozbudowana, ale to już może o samych obiektach pan Kacper.
W zasadzie pewnie najfajniejszą kwestią związaną z templariuszami jest to, że legendy i tajemnice są co najmniej tak samo ciekawe, jak prawda związana z tymi zakonami. One powstały w celu obrony pielgrzymów w Ziemi Świętej. Z czasem rozwinięto tą myśl też w ten sposób, że obrona samej Ziemi Świętej była uznana została za ich zadanie. I proszę sobie wyobrazić, że budowali zamki po granicy Królestwa Jerozolimskiego tak rozstawione, żeby z jednego było widać następny. I tworzyli naprawdę bardzo rozbudowaną organizację, która pozwalała tak naprawdę w całej Europie temu zakonowi działać. Nawet na ziemiach polskich, chociaż tutaj oni byli raczej organizatorami. Dostawali nadania w takim celu, żeby zarabiać tutaj pieniądze, mówiąc krótko, i te pieniądze przekazywać do Ziemi Świętej, na działalność tam braci właśnie w głównym punkcie zainteresowania, powiedzmy, tego zakonu. I na naszej wystawie, to znaczy na wystawie u nas, którą można oglądać, natomiast wystawie Stowarzyszenia Szlak Templariuszy, można zobaczyć i tą historię związaną z samą Ziemią Świętą i historią zakonu w Polsce i na ziemiach polskich.
Mam wrażenie, że to, co jeszcze rozbudza dodatkowo wyobraźnię w przypadku templariuszy, to jest ich koniec brutalny. Czy mógłby pan o tym opowiedzieć?
No tutaj wielka ciekawostka, nie jest bardzo znana, natomiast bardzo znany zabobon, nazwijmy go tak, że piątek 13 jest dniem pechowym, pochodzi właśnie od tego momentu, kiedy król francuski Filip IV, tak zwany piękny, wydał rozkaz aresztowania templariuszy i te masowe aresztowania właśnie rozpoczęły się 13 października 1307 roku. I stąd do dzisiaj powtarzamy, że piątek, bo to był piątek, stąd powtarzamy do dzisiaj, że ten piątek 13 jest dniem pechowym, chociaż no najbardziej pechowy był dla właśnie zakonu świątyni, dla templariuszy.
A tutaj jak mówimy o końcu, to ta historia jest taką nauką wciąż aktualną, ponieważ cała taka nagonka i propaganda taka, że są heretykami, jej autorem był właśnie Filip Piękny. No już badacze mówią, że chodziło raczej o pieniądze, jak to często bywa, ale to, że oskarżony właśnie o heretyzm, o homoseksualizm, tam jakby no szereg zarzutów. I kiedy pomyślimy sobie o współczesności, kiedy bardzo łatwo dzięki też mediom społecznościowym wydać jakiś wyrok, puścić plotkę, wykreować siebie jako, nie wiem, jako zbawcę, a kogoś innego jako oprawcę, bez jakby zupełnej weryfikacji, więc ta współczesna propaganda bardzo tutaj, możemy ją odnieść do ogromnych negatywnych skutków, jakie miały miejsce właśnie w przypadku zakonu templariuszy. Już w XXI wieku, bo w 2004 roku w archiwach watykańskich zostały odkryte dokumenty przez włoską badaczkę właśnie z procesu templariuszy. I dokumenty te, to zdaje się, że tam 300 stron badaczka przeanalizowała, pokazywały, że oni nie byli heretykami, a zostali spaleni wielki mistrz zakonu. Z towarzyszami zostali spaleni przed katedrą Notre Dame. Tłum jakby skandował jakby w ich obronie, ale jakby ta siła właśnie tej negatywnej propagandy, tego oskarżenia, że są heretykami i tak dalej, była tak ogromna, że doprowadziła do śmierci. Przy tym, że jak ja się o tym dowiedziałam, to katedra Notre Dam już jakby inaczej mi się, bo ona też została jakby niedługo przed tą śmiercią jakby ukończona, przed tą śmiercią mistrza zakonu Jakuba de Molay ukończona i przyznam, że kiedy ją celebrowałam niedawno po ponownym otwarciu, takim pięknym słońcu, nie myślałam o tym, co mogło się tam dziać dookoła, a ten obrazek właśnie palonych na wysepce, która już nie istnieje przy katedrze Notre Dame, właśnie mistrza Jakuba de Molay towarzyszy, jest bardzo, bardzo taki spektakularny, tym bardziej, że on wtedy, prawda, wykrzyczał, że w ciągu roku wykrzyczał do króla, że zginiesz i tam jeszcze chyba do innych, prawda, że w ciągu tam 4 dni i rzeczywiście tak się wydarzyło. Te 3 osoby, jakby na których on rzucił taką klątwę, one zginęły w tym czasie, jaki on w tym momencie takim granicznym, ostatecznym jakby określił, więc to też jest jakaś taka niesamowita historia, nie wiem, jakaś, nie wiem, energia, siła prawdy gdzieś, która jakby się ukazała potem za tych płomieni.
To też jest niezwykłe, że mówimy o wydarzeniach sprzed kilkuset lat, a właśnie te współczesne nawiązania, to, że po pierwsze do tej pory zdarzają się odkrycia i dowiadujemy się nowych rzeczy o historii zakonu, to jest niezwykłe, bo można by przypuszczać, że po tylu latach my już wiemy wszystko, a tutaj się okazuje, że wcale nie. Czy jeszcze jakieś były odkrycia dotyczące historii zakonu w niedawnej przeszłości?
W Polsce, prawda?
No tak, udało się między innymi odrestaurować kaplicę w Chwarszczanach. No, kaplica w Chwarszczanach została wybudowana przez templariuszy i potem przebudowywana, ale udało się tam znaleźć średniowieczne freski. Zdaje się, że około 15 lat temu udało się odnaleźć, a może nawet wcześniej, znaczy może bliższej. W każdym razie udało się odnaleźć dokument Klemensa V, papieża, który wydał dokument kasaty zakonu templariuszy, zawieszenia działalności zakonu, który stwierdzał, że w samym zakonie nie widzi winy, tylko i wyłącznie z powodu tej nagonki, z tego, w jaki został zakon wpędzony w czarną legendę, z tego powodu musi ten krok wykonać, musi anulować zakon po to, żeby on jakby już nie zbierał tych oskarżeń. Jak sam papież stwierdził, bezpodstawnych. Ich oskarżano o między innymi o cześć Bafometa, o to, że czczą ściętą głowę, a przyznanie się do winy wymuszano torturami. Więc naprawdę cały możliwy aparat, jaki mogli wykorzystać wtedy, wykorzystali do ostateczności.
Faktycznie, tak jak pani dyrektor wspominała, ciężko nie zauważyć analogii do tego, co dzisiaj się dzieje w dyskursie publicznym, do tego, jak szybko rozprzestrzeniają się fake newsy i jak bardzo łatwo dajemy się przekonać niesprawdzonym informacjom, więc może templariusze mogą stanowić dla nas tutaj taką przestrogę, że jednak warto czasami przemyśleć pewne kwestie 2 razy, zanim się wyda wyrok, prawda?
Tak, ale właśnie tutaj ta siła tej propagandy, no bo mieliśmy po drugiej stronie właśnie króla, tutaj Van Kassel miał papieża, który też jakby współdziałał pod dyktando właściwie Filipa Pięknego, więc no z takich no silnych ośrodków jakby ta propaganda wychodziła, więc można też znaleźć tą analogię dzisiaj. Jeśli są jakieś silne ośrodki, z których wychodzą fake newsy dzisiaj, tak, w mediach społecznościowych, to okazuje się, że no trudno się obronić.
To prawda. A jaka była historia zakonu w Polsce? Bo mam wrażenie, że jeżeli słyszymy hasło zakon, to od razu pierwsza myśl krzyżacy. To jaka była historia templariuszy?
Mało tego, że krzyżacy, to jeszcze skojarzenie jest jak najbardziej negatywne przez naszą historię z krzyżakami. Natomiast templariuszy i joannitów do Polski sprowadzano w zupełnie innych celach, licząc trochę na to, że oni pomogą w obronie granic. Musimy pamiętać, że to jest okres rozbicia dzielnicowego i taki moment, kiedy sama władza w Polsce jest raczej osłabiona i niescentralizowana, a z północy i ze wschodu nacierają Jadźwingowie i Prusowie. Więc komandorie templariuszy, co ciekawe, templariusze głównie byli osadzani i działali na terenach wsi, a joannici, którzy się zajmowali prowadzeniem szpitali, czyli takich hospicjów dla ubogich, to nie był szpital, w którym się chorych doprowadzało do lepszej kondycji. W każdym razie joannici działali raczej w miastach, a templariusze na wsiach i na tych wsiach oni gospodarowali, a ściągani byli może z nadzieją taką, że będą pomagać właśnie w obronie granic, więc ich osadzano na pograniczu ziemi lubuskiej i Pomorza. I też no tutaj na Mazowszu w Drohiczynie zostali osadzeni i w Łukowie najdalej na wschód. Przy czym to ta komandoria drohicka z Łukowską były mocno powiązane. No ta tutaj akurat jest ogromna tajemnica i jeszcze się badacze trochę spierają na ten temat, co to tak naprawdę tutaj się działo właśnie w Drohiczynie, w Łukowie, ponieważ tu prawdopodobnie zostali sprowadzeni bracia Dobrzyńscy z Pomorza, którzy najpierw wstąpili do krzyżaków, potem nie wiadomo z jakiego powodu i w jakich okolicznościach z tych krzyżaków zostali wyłączeni, bo nie zachował się, czy nie został znaleziony dokument, który by to potwierdzał. No ale wstąpili do templariuszy i już jako templariusze nadano im właśnie Drohiczyn. Ten Drohiczyn został utracony na rzecz księcia Halickiego Daniela, jeśli dobrze pamiętam. I stamtąd prawdopodobnie z Drohiczyna zostali przeniesieni do Łukowa. Na to mamy dokument Bulle Innocentego IV z 1254 roku. Więc dużo jeszcze jest takich, no mamy pojedyncze ślady tak naprawdę i bardzo dużo jeszcze pola do popisu dla kolejnych pokoleń historyków.
Czyli rozumiem, że państwo też przed tą konferencją jesteście bardzo podekscytowani, co przygotowali badacze, czego będziemy mogli wysłuchać.
Tak, będzie takie oficjalne otwarcie 4 kwietnia wystawy połączone z konferencją, na której badacze jakby przedstawią historię zakonu i w Europie, i w Polsce. Pani profesor Tej Starnawska, pan, no i też przewodniczący tutaj też te stowarzyszenia będzie opowiadał o jego historii w Polsce, bo bardzo prężnie stowarzyszenie działa i ta wystawa no podróżuje i dzięki temu z tą historią templariuszy zapoznaje się jakby coraz więcej osób.
A jakbyście mieli państwo określić, czy wystawa jest bardziej dla osób dojrzałych, które mają już pewien background historyczny, czy dla dzieci też coś się tam znajdzie?
Te wszystkie artefakty, czyli obiekty, które zostały otworzone, myślę, że jak najbardziej tutaj dla całych rodzin będą interesujące. Nawet dzisiaj opowiadałam, tak, że chyba w sobotę, jak mój znajomy lekarz z rodziną oglądali i zachwycali się, że właśnie XIII wiek, i właśnie mówiąc o obiektach, właśnie zachwycali się tymi obiektami. Mówili, że jak wysoko rozwinięta to była kultura, bo te wszystkie obiekty, jakie są przedstawione na wystawie, to nie tylko właśnie broń, bo bardzo dużo jakby to jest też broni, ale to też jest ceramika i inne obiekty pokazują jakby kunszt też rzemieślniczy zakonu.
Mówi się, że w momencie, w którym nastąpiła kasata zakonu, że bardzo dużo energii włożono w to, żeby zetrzeć informację o jego istnieniu z powierzchni historii, że niszczyło się pamiątki, niszczyło się artefakty. Jakie najcenniejsze obiekty po templariuszach nam zostały?
Czy u nas tak, to są repliki. No chyba tymi najcenniejszymi na terenie Polski, no to są to dziedzictwo materialne, kaplice, chwarszczany i rurka. I kiedy na przykład szukamy informacji o tej kaplicy w miejscowości Rurka w Polsce i widzimy wcześniejsze zdjęcia, to też jest to bardzo budujące, bo na naszej wystawie jest przedstawiona ta kaplica w stanie obecnym i pomimo tego właściwie, że jest w rękach prywatnych, to dzięki też tutaj działalności stowarzyszenia, czyli takiej pracy uświadamiającej jakby właścicieli, dokonali oni renowacji i jest no, w świetnym stanie. Więc no, jeśli mówimy o Polsce, tak i ta kaplica w Chwarszczanach, imponująca, jest zbudowana, są tak jakby dwie, może być takie wieże okrągłe, które charakteryzowały właśnie budownictwo templariuszy na kształt właśnie tej świątyni Salomona w Jerozolimie. Więc no to są takie w Polsce najcenniejsze jakby świadectwa, obiekty.
A jeśli ktoś chciałby się przygotować przed wizytą na wystawie, moglibyście państwo polecić jakieś publikacje?
Na pewno profesor Marii Starnawskiej książka pod tytułem Między Jerozolimą a Łukowem. To ona opisuje historię zakonów krzyżowych w Polsce. No i oczywiście z odpowiednim wstępem o powstaniu zakonów w Ziemi Świętej również.
Taka największa, mówi się, że w Europie w ogóle wystawa poświęcona zakonowi była w Toruniu, chyba zdaje się w 2004 roku i teraz no też były publikacje, bo to była taka kompleksowa wystawa, ale też była publikacja związana.
Na zamku nie tylko wystawa. Macie państwo plany na sezon wiosenno-letni. Co w najbliższym czasie państwo planujecie, pani dyrektor?
Na majówkę, jak już mówimy o templariuszach, zapraszamy państwa do kina plenerowego i będziemy pokazywać na Podzamczu, w pięknym otoczeniu Doliny Liwca, film Pan Samochodzik i Templariusze. Więc to będzie taki akcent trochę, historia z uśmiechem, historia z przygodą, więc zapraszamy do nas na majówkę. No, później już zaczyna się u nas taki wysoki sezon wydarzeń, festiwal w Zamkowej Kuchni na Szlaku Książąt Mazowieckich, wcześniej jeszcze festiwal Humanitas, Nauka, Sztuka, Doświadczenie. I tutaj też będzie, bo to są takie warsztaty dla dzieci. Kładziemy nacisk na to, żeby dzieci jakby poprzez doświadczenie uczyły się historii i tutaj też ta wystawa Templariuszy będzie takim bohaterem, jednym z bohaterów festiwalu Humanitas. I przygotowujemy tutaj też atrakcje i one będą no, ciekawe. To może jeszcze warto się zatrzymać przy templariuszach i powiedzieć, jaką oni sprawną organizacją też no, finansową byli i będziemy przygotowywać też takie no warsztaty dla dzieci, tak? Też warsztaty kaligrafii, bo mówi się, że zakon templariuszy był taką pierwszą organizacją, jakby chcieć na język współczesny przełożyć takim Western Union, że wypłaca się pieniążki, wypłaca się w jednym kraju, a wypłaca się w innym kraju i oni to jakby bardzo sprawnie tak wszystko opracowali. Ci pielgrzymi, którzy mieli podróżować, albo też no sami zakonnicy potrzebowali jakby na danych kolejnych etapach podróży gotówki i żeby jej nie mieć jakby przy sobie ze względu na niebezpieczeństwo właśnie czyhające zewsząd. To były punkty właśnie przez templariuszy ustanowione i tutaj nawet takie specjalne były systemy szyfrów i będziemy tutaj to organizować, tutaj pan Kasper będzie też organizował takie zajęcia dla dzieci na festiwalu Humanitas.
A może warto też pomyśleć o zajęciach dla dorosłych, bo myślę, że tutaj rozwój biznesu i myślenia przedsiębiorczego jak najbardziej by się przydał niejednemu dorosłemu na czele ze mną. Więc w razie czego będziecie mieli państwo pierwszego klienta, zgłaszam się tak bardzo chętnie.
Zapraszamy, pani redaktor.
Proszę państwa, no myślę, że nie pozostaje nic innego, jak udać się do zamku i udać się w podróż w przeszłość. Bardzo państwu dziękuję za wspaniałą opowieść.
Dziękujemy bardzo, pani redaktor.
ale białe. To jest proste, widzę, wiem. Już tu siedzę jakiś czas, lubię dużo wiedzieć i nie wzrusza mnie już nic.
Szanowni Państwo, dzień dobry jeszcze raz. Klaudia Obremska, Polskie Radio RDC. Słuchacie Państwa audycji Mazowieckie Kulturalnie. Rozmawialiśmy przed chwilą o zamierzchłej przeszłości, o zakonie templariuszy, o zamku w Liwie, a teraz idziemy w inną stronę kultury, mianowicie idziemy do teatru. Ze mną jest Magdalena Piejko z działu literackiego Teatru Klasyki Polskiej. Dzień dobry.
Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
Pani Magdaleno, co tam u Państwa?
No u nas bardzo dużo się dzieje. Trwają przygotowania w teatrze do naszych dwóch produkcji, które jeszcze wiosną tego roku mogą Państwo zobaczyć na terenie całego powiatu mazowieckiego w Warszawie, ale też w całej Polsce, bo nasze sceny Teatru Klasyki Polskiej, mamy ich coraz więcej, podpisujemy umowy i Teatr Klasyki Polskiej będzie dostępny niemalże w każdym rejonie Polski, niemalże w każdym województwie. Mamy taką nadzieję, żeby te sceny obejmowały wszystkie obecne województwa, ale tak naprawdę jesteśmy świeżo po takim wydarzeniu, po obchodach 140. rocznicy urodzin Stanisława Ignacego Witkiewicza. To dla nas twórca bardzo ważny, to ważny twórca dla nas współczesnych. Tutaj mówię o odbiorcach kultury, ale też dla twórcach związanych z Teatrem Klasyki Polskiej. I przygotowujemy w reżyserii Jarosława Gajewskiego Montfę Stanisława Ignacego Witkiewicza. Taki przedpremierowy pokaz już mogli zobaczyć studenci i wykładowcy na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie razem z profesorami z naszej społecznej Rady Naukowej Teatru Klasyki Polskiej przygotowaliśmy takie wydarzenie Wielkie Witkace na UW. Tam studenci mogli zobaczyć między innymi właśnie Niemyte dusze, monodram Sebastiana Fabiańskiego w reżyserii Anny Kękuś, ale też mogli zobaczyć właśnie ten przedpremierowy pokaz prawie już gotowej Mątwy w reżyserii Jarosława Gajewskiego. Takie słuchowisko w zeszłym roku przygotowywaliśmy też w współpracy z Tomaszem Manem, więc ta Mątwa nas męczy i Stanisław Ignacy Witkiewicz okazuje się być takim bardzo fascynującym i inspirującym kluczem także do komentowania współczesnych zjawisk, czy do rozumienia nas samych, czy do rozumienia tych problemów, które on już widział te ponad 100 lat temu.
No właśnie, bo czy z tej klasyki, którą państwo wystawiacie, co my możemy czerpać dzisiaj? Co jest takiego uniwersalnego w tych spektaklach?
No wszystko. Przede wszystkim nasza literatura, literatura nigdy jej nie jest za dużo. O wiele więcej jest tej klasyki, o wiele rzadziej sięgamy po tą klasykę sensu stricte, czyli po to słowo właśnie. Teraz na przykład aktorzy pracują nad Krasickim. Okazuje się, że nawet te bajki, które są znane przecież, które opowiadały nam babcie, które opowiadały nam mamy, których fragmenty spore również znamy na pamięć, mówią teraz o tym, o tych nas, nie tylko o tych nas w dzieciństwie, ale o tym, co się dzieje obecnie, prawda? To, że się nie rozumiemy się, że klasyka łączy, to jest taki nasz, to jest hasło tego roku dla Teatru Klasyki Polskiej i rzeczywiście wydaje się, że wszyscy w to wierzymy i że to jest coś, co nas łączy w takich właśnie trudnych czasach, gdzie te podziały są coraz większe, gdzie właściwie już nie rozumiemy, co jest źródłem danego podziału, co jest sztucznie wytworzone właściwie w większości, to tutaj mamy to coś, co w nas wszystkich płynie. To są te wszystkie słowa, na których zostaliśmy wychowani i okazuje się, że bardzo wielu ludzi za tym tęskni po prostu za klasyką. Że tak się wydaje nam po prostu, ale bardzo trudno znaleźć teraz w teatrze po prostu klasykę, czyli i przypomnieć sobie już jako dorośli ludzie, już nawet nie jako studenci, którzy szczególnie z kierunków humanistycznych gdzieś tam jakiś pakiet musieliśmy przyswoić, czy przy maturze osoby, które poszły gdzieś w inną stronę i przypomnieć sobie te frazy i przypomnieć sobie, kim jesteśmy, jakie mamy wady, jakie mamy zalety, z czym musimy troszeczkę właśnie w tym lustrze się obejrzeć, żeby siebie zrozumieć tak naprawdę. Żyjemy w takim zamęcie, myślę, i musimy się spotkać przede wszystkim przy tym, co dla nas wszystkich wspólne. I to jest, myślę, bardzo ważne takie nasze zadanie teatru. No ale mamy oczywiście też artystyczne, przed sobą też ambicje artystyczne. Fantastyczny spektakl teraz przygotowuje Karolina Labachua z aktorami Teatru Klasyki Polskiej. Będzie to Krasicki, pojedynek na bajki i przypowieści z cudownymi maskami przygotowanymi przez Aleksandrę Redę. To będzie też coś takiego właściwie elektryzującego, mimo że wszyscy właśnie te bajki znamy. No znakomita Mątwa w reżyserii Jarosława Gajewskiego z Lidią Sadową, aktorką znaną, aktorką, która teraz w tym roku przygotowuje kilka premier. To jest taki fantastyczny czas dla Lidki Sadowej, właśnie teatralny, więc my też się nią chwalimy i ta Mątwa w Akademii Teatralnej 27 kwietnia w Warszawie zapraszamy już na premierę, na dwa spektakle premierowe. Będzie można już w tym tygodniu zakupić bilety na ten spektakl, w przyszłym miesiącu również. Więc pokazujemy Mątwę w Akademii Teatralnej, czyli tego Witkacego, którego bardzo trudno jest wystawić aktorom nieprzygotowanym. Tutaj tego kunsztu aktorskiego jest potrzebne o wiele więcej niż przy innych spektaklach takich lżejszych. Więc tutaj mamy naprawdę fantastycznych aktorów i wydaje mi się, że ta Mątwa jest bardzo też od dzisiaj, więc sezon witkacowski, ale nie tylko, bo gramy cały czas Zemstę, gramy Śluby Panieńskie w całej Polsce, gramy właśnie Niemyte dusze, ten monodram Sebastiana Fabiańskiego, który w jakiś sposób się rozwija, który w jakiś sposób trafia do nowej publiczności na różnego rodzaju imprezach. Sam Sebastian jakby dojrzewa razem z tym tekstem, także jest to bardzo... też bardzo, bardzo ciekawy tekst, w którym właściwie się konfrontujemy z taką czarną legendą Witkacego jako pijaka, jako kobieciarza, jako narkomana. Okazuje się, że jest on też bardzo ciekawym filozofem, bardzo artystą, który myślał właśnie 100 lat do przodu, którego koncepcję właściwie zjadamy cały czas przez te dziesięciolecia po jego śmierci. Więc okazuje się, jesteśmy tutaj zwolennikami tej białej legendy Witkacego i tej strony właśnie inspirującej. Z naszymi spektaklami można się spotkać właśnie w całym rejonie. Też mamy swoją zaprzyjaźnioną scenę w Grodzisku Mazowieckim, mamy w Żyrardowie. W najbliższy czwartek właśnie Niemyte Dusze pokazujemy w Żyrardowskim Centrum Kultury i tam wszystkich zapraszamy. Są jeszcze miejsca. To jest pierwsza scena Teatru Klasyki Polskiej w Polsce. To właśnie Żyrardowskie Centrum Kultury podpisało z nami umowę, więc tam będzie można na pewno w tym roku zobaczyć wszystkie nasze produkcje.
Wspomniała pani o aktorach, jak aktorzy się angażują w rolę, a ja się chciałam spytać, kto u państwa jest na widowni, bo na przykład w spektaklach związanych z Witkacem, bo mi się wydaje, że Witkacy to jest idealny autor dla młodych widzów.
Tak, rzeczywiście bardzo dużo młodych w ogóle sięga po klasykę. Wydaje mi się, to też jest pewnie na osobną audycję temat, jak o tym, co się dzieje wśród najmłodszego pokolenia, czy tam pokolenia nastolatków, czy dwudziestoparolatków. Wydaje mi się, że zupełnie tego pokolenia nie znamy. My spotykamy się z nimi na spektaklach. Teraz właśnie to było widać podczas naszego wydarzenia Witkacy na UW. Takie głębokie też zrozumienie, ale też taką fascynację i taką pasję do tego międzywojnia u studentów, ale też tam przychodziły dwie klasy akurat z liceum Witkacego w Warszawie. Przyjeżdżali też uczniowie z Wrocławia i rzeczywiście widzę tam jakiś taki zaczyn, można powiedzieć, nie są to żadne jakieś obserwacje pogłębione, ale jakiś taki zaczyn rzeczywiście takiego nowego pokolenia, które na to nasze dziedzictwo kultury, szczególnie tej właśnie dwudziestolecia, patrzy z dumą, patrzy z zaciekawieniem i ma ogromną wiedzę na ten temat, co jakby jest, idzie wbrew takim opiniom, jako to najnowsze pokolenie miałoby być jakoś koszmarnie ogłupione przez media społecznościowe. Więc tam też trafiamy do takich właśnie ambitniejszych młodych i oni też są na naszych spektaklach. Mamy oczywiście całą grupę różnorodną wiekowo fanów Teatru Klasyki Polskiej, czyli osób, które są konsumentami kultury i które łakną tej klasyki, łakną słowa, łakną dobrego aktorstwa, łakną tego, czym to aktorstwo jest, czyli tego, co tutaj profesor Gajewski, wieloletni rektor Akademii Teatralnej, wykładowca Akademii Teatralnej i dyrektor Teatru też Polskiego w Warszawie, na co stawia nacisk, czyli na to, jak to słowo na scenie podać, prawda? Czyli na ten kunszt aktorski, w którym zawsze byliśmy dobrzy, mówię tutaj o kulturze teatralnej w Polsce ogólnie. Więc gdzieś tam ci ludzie chodzą po różnych scenach i tego nie odnajdują u nas, to mogą odnaleźć i tą jakość właśnie, jeżeli chodzi o tą jakość słowa na scenie, tak butnie to mogę określić. Więc mamy takie swoje grono fanów i już się rozpoznajemy i ci ludzie się spotykają. Pewna jakaś taka społeczność na pewno wokół spektakli się wytworzyła. Teatr Klasyki Polskiej też dbamy o to, żeby o tą część edukacyjną, o tą część naukową przy Teatrze Klasyki Polskiej dzięki profesor Hoffman Piotrowskiej z Instytutu Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Powstała społeczna rada teatru, rada naukowa Teatru Klasyki Polskiej, więc ta współpraca między artystami jest dwustronna. Z jednej strony oni podrzucają nam jakieś wiersze. Tutaj właśnie z profesorem Hachulskim współpracujemy między innymi przy właśnie Krasickim, przy Witkacem. Mamy całe grono przy Witkacem. Akurat udało nam się przeprowadzić wywiad z profesorem Januszem Deglerem z Uniwersytetu Warszawskiego, prawda, nestorem, pionierem właściwie witkacologii w Polsce, który całe swoje życie poświęcił badaniu twórczości Witkacego. Więc zawsze chcemy, żeby te nasze realizacje były na najwyższym poziomie, ale też żeby ta refleksja naukowa z tą artystyczną jakoś się dotykały. Fantastycznie to udało nam się właśnie zrobić na wspomnianej już konferencji Witkacy na UW i rzeczywiście to jest ubogacające jakby dla obu stron, prawda? Ci naukowcy chcą usłyszeć to, nad czym pracują, bo to jest coś innego, jest sprawdzić ten tekst na scenie z aktorami w żywym dziele artystycznym, co innego jest badać i gdzieś tam, jeżeli jest jakiś, dotyka się tych dwóch przestrzeni, to jest to jakoś no, w pewien sposób podniecające.
A czy ma pani ulubiony spektakl, taki najbliższy pani sercu?
Czy ja? Oto zaskoczyła mnie pani. Jest chyba coś w tej mątwie takiego, wydaje mi się, co nie tyle mi się podoba może, co wywołuje we mnie jakiś, raz, że mnie niesamowicie bawi też, ale jest jakimś czymś, o czym się sama zastanawiam w swojej twórczości, więc ta mątwa Witkacego jest pewnie czymś, co mnie osobiście i tak myślę, że kobiet w naszym wieku może być ciekawe, czyli te wizje mężczyzn, te archetypy, które wcale tak dużo się nie zmieniły od czasów Witkacego, czyli te ich wyobrażenia o tych naszych różnych twarzach, ale też o tej naszej takiej różnorodności, z którą same sobie czasami nie możemy poradzić.
Bo to, co też mam wrażenie, że zapominamy na etapie edukacji podstawowej, to, że klasyka może być śmieszna. I że to nie zawsze jest nobliwe, że siadamy, czytamy, myślimy wtedy o Polsce, za nami powiewa flaga i inne tego typu atrybuty, tylko że może być po prostu śmieszna, to jest dobrej jakości literatura, bardzo często właśnie o bardzo wysokim poziomie humorystycznym. W tej klasyce jest naprawdę całe spektrum rozmaitych, ciekawych rzeczy, które mogą nam sprawiać frajdę jako czytelnikom i jako odbiorcom spektakli.
Tak, no oczywiście, bo klasyki przede wszystkim nie znamy, a tam są klucze. Wydaje mi się, że no, wielu mądrzejszych ode mnie to już wyraziło. Raczej jesteśmy w fazie upadku kultury i raczej musimy do tych wielkich aspirować. Dopiero musimy się uczyć ich rozumienia i wydaje mi się, że gdybyśmy tą lekcję przerobili, szczególnie, że tam rzeczywiście to, co pani mówi, to nie jest jakaś ciężka, taka jak się nam wmawiało, że jakaś patetyczna lekcja do odrobienia, to jest lekcja takiej naszej codzienności, taka lekcja, która przydaje nam się tu i teraz, taka lekcja, która staje, dzięki któremu stajemy się inteligentami w tym takim rozumieniu właśnie pierwotnym tego słowa, czyli możemy coś mówić o wspólnocie, możemy coś mówić o nas wszystkich, możemy zajmować głos w jakichś ważnych sprawach, tylko poznając siebie tak naprawdę, czyli ta flaga, o której pani wspomniała za plecami, to tak wmówiono nam, że to jest coś gorszego, ale to jest coś fascynującego. No, jesteśmy i tacy, nie jesteśmy ani dobrzy, ani źli, ale jacyś jesteśmy i ta specyfika jest w tym i w Witkacym, i w Mrożku, i w Fredrze, i w Herbercie, który to spektakl też cieszy się ogromną popularnością. Zapraszamy, Herbert prowadził Za rękę światło. Można też w całym województwie, pokazujemy na licznych naszych scenach ten spektakl. Zapraszamy, bardzo wzruszające, bardzo poruszające widowisko poetyckie i poetyckie, takie wizualne, poetycko-wizualne z fantastyczną muzyką, także zapraszamy też serdecznie. No i tam się musimy przejrzeć w ogóle w tych słowach, które już to dawno o nas powiedziały, które próbowały nam to wytłumaczyć. Więc myślę, że ten taki pakiet inteligenta, który tam często do różnych tygodników jest dodawany, obejmuje także obowiązkową obecność przede wszystkim na spektaklach Teatru Klasyki Polskiej i na poznaniu takiego minimum, które jest konieczne, żeby zrozumieć, gdzie jesteśmy, kim jesteśmy, skąd jesteśmy i dokąd zmierzamy.
A jeżeli zaczynamy dopiero swoją przygodę z klasyką, to od jakiego spektaklu by pani polecała zacząć?
Pierwszego z brzegu, który będzie. No, jak najszybciej trzeba to zacząć. No, czasy są mroczne. Nie wiadomo, co się wydarzy, więc proszę zobaczyć, wejść na stronę www.teatrklasyki.pl, tam w repertuarze i znaleźć jakiś spektakl, który jest najbliżej nas i natychmiast się na niego wybrać. Myślę, że tak. Myślę, że fragmenty to też jest takie znamienne. Zajmujemy się też mediami społecznościowymi w Teatrze Klasyki Polskiej i tam te fragmenty, które są no, taką bazą, którą wydawało mi się, że znamy gdzieś kończąc maturę w Polsce, stają się jakimiś, puszczamy to jako rolkę w mediach społecznościowych i one stają się ogromnie popularne, właśnie ujmując coś tym wspólnym językiem, co co wszystko wyczuwamy, że dzieje się w współczesnej rzeczywistości. Ludzie podają sobie dalej te nagrania i to ludzie właśnie w różnym wieku, zarówno młodzi, jak i starzy. Gdzieś fragmenty naszych spektakli, tak było z taką rolką, z fragmentem Króla i Carycy w wykonaniu właśnie aktorów Teatru Klasyki Polskiej. I gdzieś za tym tęsknimy wszyscy, więc tam gdzieś jest klucz i tam gdzieś jest. No i przede wszystkim jest to wspólne spotkanie, tak? Spotkanie z aktorem na scenie to jest inne doświadczenie, to jest zupełnie coś innego niż oglądanie serialu na Netflixie. To jest spotkanie tej drugiej osoby, to jest ten sam oddech, to jest ten zapach tej sceny. To spotkanie, ta rozmowa w kuluarach, to jest doświadczenie zupełnie nie do podrobienia.
Proszę Państwa, Magdalena Piejko, Dział Literacki Teatru Klasyki Polskiej. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo, dziękujemy. Zapraszamy www.teatrklasykipolskiej.pl. Tam znajdziecie nasz repertuar. Zapraszamy serdecznie.
Słuchaliście Państwo audycji Mazowieckie Kulturalnie. Przygotowywali ją dla Państwa Karol Kowalewicz oraz Julita Nubis. Ja nazywam się Klaudia Obremska i życzę Państwu kulturalnego tygodnia. Do usłyszenia w następną sobotę. RDC.
I put my life upon the internet. I couldn't tell you why. I thought about it every night and day until the words in the well ran dry. I couldn't quite say why. I had a run-in with the son of the flames. He was a winner, but I wondered why. I put a bullet in the man on the moon. It was a favor for a fella I knew. Some shots just ain't worth taking. Selling my soul on the TV station.
Czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noc, jestem kurczę i coraz więcej dnia. A nasze działa są chudsze, a w nich jest więcej. Wcale takie złe.
lęk. No nie przesadzaj, ja wciąż kocham cię. Wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu noce są krótsze i coraz więcej gwiazd. A nasze ciała są chudsze, a w nich jest więcej nas.
Radio RDC.
Radio RDC. Radio dla Ciebie.